Balkan. W studiu mamy już obiecaną gościnę, Gosię Płysę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Gosia, dyrektorka festiwalu Unsound, współkreatorka tego festiwalu i jego różnych odsłon, ale także i efemery warszawskiej, której jeszcze ciepłe wspomnienie być może niektórzy z Państwa mają w serduszkach. No a teraz cała zawinięta w sieć.
Tak, tak, po prostu w pajęczynie, w matni Unsoundów, tak.
Właśnie, tych Unsoundów się namnożyło.
Dopiero, jakiś taki rok intensywny.
Dopiero wróciłaś z Osaki, za chwilę Kraków, a jeszcze na niedalekim horyzoncie Nowy Jork.
Tak.
Wcześniej przed Osaką Adelaida. Intensywnie. Jak utrzymujecie to tempo?
No, muszę przyznać, że nie jest łatwo. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie gorzej, natomiast no, my generalnie lubimy dużo pracować chyba i jakoś tak rzeczywiście się zebrało, że tutaj te okazje zrobienia Unsoundu choćby w Japonii, czy daty, jakie zaoferowali nam partnerzy w Nowym Jorku, one trochę nie były negocjowalne, w sensie Unsound Osaka, no bo może zacznijmy od tego, że Unsound Web, czyli ta sieć, to temat, który łączy zwłaszcza te trzy jesienne edycje, czyli tą japońską, chociaż ona moim zdaniem była bardziej letnia, bo tam było strasznie gorąco, natomiast no wrześniowa już edycja w Osace odbyła się między 5 a 7 września. Zaraz, za kilka tygodni zaczyna się krakowski Unsound od 7 października do 12, a potem od 30, w sumie nawet już 26, bo wtedy mamy pierwszy koncert w Nowym Jorku, zaczyna się ta ostatnia już tegoroczna nowojorska odsłona. Więc tutaj akurat te daty były wypadkową różnych współprac i też decyzji naszych partnerów, choćby polskiego pawilonu w Osace, który w ramach World Expo, który nas zaprosił w ogóle do zrobienia tej edycji japońskiej i tutaj akurat daty zostały nam przekazane, ponieważ wybrany był z góry już Tydzień Kultury Polskiej, który będzie się tam wtedy odbywał, więc nie mieliśmy za bardzo wielkiego manewru.
I to chyba
na
i tak
ciężko było odmówić tej propozycji.
Nie, to jasne. To też chyba końcówka już targów w Osace.
Tak. Expo, wystawa światowa potrwa do 13 października i zwłaszcza ten okres wrześniowo-październikowy jest szczególnie intensywny, jeśli chodzi o kalendarz kulturalny.
Ale intuicja cię nie myli. Rzeczywiście Osaka to jeszcze lato. Jeszcze mamy ostatni tydzień lata, więc nie uprzedzajmy.
No, tak.
Jeszcze parę dni, choć nie wiem, dzisiejsza temperatura przynajmniej o poranku nie wskazuje na to, no ale to jeszcze nie jesień. A czemu sieć? Jakie znaczenia temu hasłu przypisujecie?
Na początku myśleliśmy też o tym, jak w ogóle sprawnie połączyć tą platformę działań unsoundowych w jakiś taki koherentny, spójny sposób. Więc tutaj na początku w ogóle też myśleliśmy o innym temacie, który jest takim podtematem, zwłaszcza w naszym programie dyskursywnym, czyli soft power. Myśląc bardziej o kategoriach wpływu, jaki kultura może mieć na dość niestabilną i trudną sytuację geopolityczną, o tym, jak powiedzmy artyści, artystki i goście festiwalowi mogą adresować i w ogóle jak przeżywają też niepokój związany z tym, co dzieje się na świecie, czy to tutaj u nas, dosłownie u nas, czy za naszą wschodnią granicą, to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ale tak naprawdę w każdym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, czuć dreszczy niepokoju i niepewności i tego, że i niepokoju, jeśli chodzi o przyszłość w ogóle nas jako ludzi, nie tylko w artystycznym wymiarze, więc, ale stwierdziliśmy, że temat soft power jest taki trochę za miękki i mało unsoundowy, więc może to będzie taki podtemat, zwłaszcza w programie dyskursywnym, czyli tym, gdzie spotykamy się z różnymi myślicielami, gdzie są wykłady, warsztaty, dyskusje panelowe. O tym w sumie będziemy mówić sporo w przyszłym tygodniu, bo ogłaszamy ten program już tak w komplecie. Natomiast jeśli chodzi o stricte o właśnie temat web, no to tutaj też oczywiście nawiązywaliśmy do tego, jak bardzo jesteśmy połączeni. Ten ansambl odbywał się rzeczywiście i w Adelaide, od lat zresztą, z naszymi partnerami, i w Osace, i w Stanach pod koniec przyszłego miesiąca. I wszędzie tam widzę, że jakby i nastrój, i ten odbiór ansamblu jest bardzo podobny. Także wbrew pozorom, pomimo że jesteśmy w naprawdę egzotycznych, różnych, dziwnych miejscach, niekoniecznie dziwnych, no w sensie odległych nam kulturowo czy geograficznie dosłownie, to jednak ta muzyka, twórczość artystyczna, ona jednak łączy tych wszystkich ludzi. Wiem, że to taki banał, ale tak naprawdę rzeczywiście widać to, w jaki sposób też artyści są odbierani, artystki, te osoby, które też łączymy w projekty specjalne, bo ta sieć to też sieć powiązań, sieć współprac i taka umacniająca nas jako osoby też działalność twórcza, która wydaje mi się, że projektuje i procentuje w bardzo ciekawy sposób.
Czyli ta formuła tygla, w którym miesza się kulturę z różnych stron, sprawdza się siłą rzeczy na różnych szerokościach geograficznych.
Zdecydowanie.
Ale to jak szeroko to w tym roku jest, to rzeczywiście imponuje. A powiedz, czy ta sieć to też internet, tak wprost?
Oczywiście, tak. Jakby trochę jak odchodzimy może od analizowania zjawisk typu AI, czy sztuczna inteligencja, która jest jakby oczywistością tym, że nam towarzyszy codziennie w naszej pracy, w twórczości artystycznej, ale wydaje mi się, że jest jakimś takim mało interesującym narzędziem do analizy i jakby trochę nam spowszedniała może jako...
Szybko.
Takie mam wrażenie. I jakby jest narzędziem, czy czat, czy cokolwiek jest narzędziem, z którego się korzysta i które też mam wrażenie jakby nie tyle powszednieje, co też jest używane w taki dość, nie wiem, banalny sposób i wydaje mi się, że tak jak przestaliśmy szybko jakby podkreślać, nie wiem, używanie komputera do robienia muzyki, tak teraz wydaje mi się, że AI pełni podobną funkcję narzędzia. Oczywiście ma dużo większe konsekwencje i społeczne, i technologiczne, dla artystów i dla wszystkich, ale i też na pewno jest tam duża ilość niewiadomych, jeśli chodzi o przyszłość rozwoju AI i tego, czy rzeczywiście samokontrolujące się drony zaczną nas ścigać po mieście, ale z drugiej strony jakby w tej chwili wydaje mi się, że tak artystycznie nie ma tam za wiele do odszukania, zwłaszcza jeśli chodzi też o patrząc na to, kto jest właścicielem praw do większości czy tych właśnie algorytmów, czy platform, które po prostu zarządzają i czerpią z tego zyski. Więc jest to jakiś taki techno-brosowy temat, który przynajmniej nas średnio interesuje, ale na pewno interesuje nas zjawisko dezinformacji i zjawiska, które też wiążą się trochę właśnie bardziej z tym tematem, pod tematem soft power, czyli tego, w jaki sposób ulegamy też lękom, paranoi i też w jaki sposób też artyści mogą się łączyć i przeciwdziałać tym zjawiskom w swojej twórczości, czy wykorzystując swoją twórczość do tego.
Jak patrzę na tę pierwszą grafikę, która właśnie temat web zapowiadała i połączenie tym tematem edycji w Osace, w Krakowie i w Nowym Jorku, to mam też wrażenie, że to jest takie nostalgiczne spojrzenie na internet, na taki internet z dawnych dni.
Trochę tak. I wydaje mi się, że ten taki techno-optymistyczne podejście, ono jest czymś, czego mnie osobiście brakuje. Ja zazwyczaj jakby prywatnie i w swojej pracy raczej lubię nowinki technologiczne i one mnie nie przerażają. Raczej wydaje mi się, że można zawsze coś znaleźć ciekawego, inspirującego w rozwoju technologii. Oczywiście też wiadomo, widzę jak źle i fatalnie w skutkach może być wykorzystana. Natomiast tutaj jakby wydaje mi się, że te wczesne lata netartu i te wszystkie działania, które są takie bardziej, powiedzmy, pozytywistyczne i weselsze, zdecydowanie brakuje mi tej nostalgii raczej. To jest rzeczywiście jakaś nostalgia i taki I taka tęsknota za tym potencjałem, który mógł tak bardzo odmienić świat na lepsze, a teraz raczej chyba też w dobie właśnie dezinformacji i podkręcanego czy przez platformy i media lęku przed przyszłością, wydaje mi się, że jakby ten skutek czy ten nastrój w stosunku do rozwoju sieci i technologii jest raczej negatywny.
To dodajmy na koniec tego wstępu właściwie, w którym przybliżamy tematykę tej nadchodzącej edycji, że odbędzie się ona w dniach 7-12 października. Za chwilę porozmawiamy trochę więcej o tym, czego spodziewać się w programie, natomiast szczegóły oczywiście na stronie festiwalu unsound.pl.
Tu RKK.
Wracamy do rozmowy o festiwalu Unsound, edycji krakowskiej. Już w konkretach porozmawiajmy o programie. I teraz właściwie przy tak obszernych programach to jest zawsze zagwozdka, gdzie zacząć. Ja może zamiast wprowadzać ciebie w zakłopotanie i pytać, na co ty szczególnie czekasz, bo każda mama przecież wszystkie swoje dzieci kocha równo, to może spróbuję zacząć tam, gdzie ja zacieram rączki szczególnie, i myślę tu na przykład o całym paśmie Morning Glory, które zawsze jest świetną okazją do tego, żeby wejść nawet na chwilę w drodze do pracy albo na lunch właśnie do świata Unsoundu, ale w tym roku będzie można to też zrobić popołudniami.
Raz po południu chyba będzie się odbywało Afternoon Glory. A rzeczywiście poranki to jest jeden z naszych ulubionych właśnie środków tu dotarcia do i przyciągnięcia osób do Unsoundu, bo to są wydarzenia bezpłatne w pięknej przestrzeni Kopernika 15.
Fantastyczna jest ta sala, więc niech państwo korzystają chociażby z tej przestrzeni, póki jest dostępna.
Tak, ona chyba ma być niebawem poddana jakiejś renowacji większej, więc myślę, że to może być ostatni raz, kiedy w tej formie tam jesteśmy. Ona jest zabytkowa i nie do końca dostosowana do wymogów współczesnych sal, bo to jest możemy powiedzieć tym, którzy nie wiedzą, że to jest dawna sala wykładowa Akademii Medycznej, więc tam po prostu pod takim bardzo wysokim kątem publiczność siedzi i może spoglądać na to, jak kiedyś była prowadzona sekcja zwłok na przykład, na żywym, już nie żywym, ale fizycznie obecnym organizmie, a obecnie możemy sobie w trakcie właśnie tych porannych koncertów oglądać z góry, spozierać, co tam artyści
inne
majstrują
operacje,
tak, na swoich instrumentach czy ciałach.
Działa na wyobraźnię ta sala zdecydowanie. Ma też specyficzną akustykę, więc to niektórym koncertom pomaga. No ale w ogóle to pasmo ma taką aurę jakąś taką wyjątkową. Nie wiem właśnie, czy to ta pora po prostu? Czy...
Nie wiem, ale rzeczywiście jest coś w nim wyjątkowego. Wydaje mi się, że to jest tak kumulacja jakby miejsca, tego, że jest to ta sala, to miejsce z tą swoją, nie wiem, wibracją, ale też i architekturą, ale też właśnie często jakby fajnie jest, że ludzie przychodzą jeszcze trochę zaspani, bo wiadomo, że czy się dzieją dzień wcześniej do wieczora, czy do nocy, piją sobie kawę, a tutaj na przykład Rai Tateshi będzie grał na kilku różnych japońskich odmianach fletu prostego. W sumie nie pamiętam, jak się nazywają te wszystkie odmiany tego instrumentu, ale zaczynał nasz program ten japoński artysta w Osace, na jednej z głównych scen w Creative Center Osaka, i było to wspaniałe otwarcie festiwalu, czy tego programu akurat. Bardzo, bardzo polecam być na tym koncercie 9 października. Też bardzo się cieszę na spotkanie czy na koncert Niny Garcia. Nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać tej artystki.
Jeszcze nie na żywo, ale te Bye Bye Butterfly płytę najnowszą bardzo dobrze znam i też z dużymi emocjami jej słuchałem. Mocna rzecz, głośna rzecz.
Ale też bardzo wirtuozerska, jakby z tego, co, bo ja też jej jeszcze nie widziałam na żywo, ale z tego, co udało mi się zobaczyć, to rzeczywiście to, co wyprawia z gitarą elektryczną, jest rzeczywiście niezwykłe.
No i jeszcze współpraca Johannesa Munga Santoso Pribadiego z duetu Raja Girik z krakowską pianistką Martyną Zakrzewską. Transmutation Sound, to też w ramach Morning Glory.
Tak, to chyba jeden z pierwszych występów i rzeczywiście tutaj Martyna sama się do nas zgłosiła z tą propozycją i jest na tyle ciekawa, że nie mogliśmy jej odmówić.
A w ramach Afternoon Glory mamy Brish Campbell, czyli szkocką dudziarkę grającą na małych dudach.
Bardzo... I też przepiękna płyta.
Oj, no właściwie płyty bym powiedział, to znaczy
tam w
całej jej dyskografii chyba nie ma słabego punktu. Młoda bardzo artystka i rzeczywiście warta śledzenia. 2 lata temu też grała w Krakowie, więc może część z Państwa kojarzy jej głos, nie tylko dudy potrafi zahipnotyzować. No i Tashi Dorji, bardzo też wyjątkowy gitarzysta. O swoim charakterystycznym stylu gry, więc to jest chociażby na przestrzeni tych 2 koncertów Niny Garcia i Tashiego można odkryć gitarę elektryczną na nowo, spojrzeć na nią zupełnie inaczej. Sinfonieta Krakowia to jest zespół, który się pojawi aż 3-krotnie na festiwalu.
Tak
to chyba jeszcze nie było.
Tak nie było jeszcze. Czekaj, 3-krotnie, nie 2-krotnie?
Rzeczywiście, bo
wystąpił 2 razy, tak. W ramach jednego wieczoru. Ja to liczę wieczorami, ale masz rację. No, rzeczywiście mamy nadprodukcję gitar w tym roku. Dużo gitarowych brzmień, ale dużo dudziarek, bo 2 razy pojawiają się, też właśnie z Harrym Górskim-Brownem. I rzeczywiście Sinfonietta, tak, idąc od końca, Karalis Coverdale, to też wielki powrót artystki na festiwal. W ogóle ona tak zniknęła, wydaje mi się, z muzycznego świata przez moment. Nie pojawiała się w sumie nigdzie z większymi występami, ale od dawna wiedzieliśmy, że pracuje nad nowym materiałem, więc myślę, że to będzie wspaniałe zakończenie festiwalu, spotkanie Kary i jej nowych utworów wykonywanych przez Sinfoniettę. Tutaj bliska współpraca z orkiestrą też powoduje, że i chęć też współpracy przez artystów, którzy sami też dopytywali o możliwość jakby rozszerzenia swojego materiału, czy zaprezentowania swojego materiału razem z muzykami smyczkowymi też no, jest czymś, co nas bardzo cieszy, że orkiestra jest tak skora do współpracy. W piątek też wytwórnia Warp, to też z ich inicjatywy chcieli zaprezentować premierę takiej nowej kolaboracji, czy nowego zespołu, który został utworzony w ramach takiej rezydencji. Nazywa się to Providence Ensemble. 3 osoby muzyczne związane przede wszystkim z muzyką elektroniczną, chociaż Pusmery no, to jest osoba z różnych światów, bo też ze świata muzyki filmowej. Ona jest odpowiedzialna, czy była odpowiedzialna za ścieżkę dźwiękową do pięknego filmu Dziewczyna z igłą oscarowego. Zresztą chyba nie dostała Oscara za to, ale nie wiem, czy nie była czasem nominowana. W każdym razie, no ale też jest znana jako artystka noise'owa, eksperymentalna i bliska fanom unsoundu. Więc ona spotka się z Lorraine James i Kelmanem Duranem. Nie wiem, co z tego wyjdzie, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że nie wiem, jakoś jestem spokojna, że jest tam Pusmery, to myślę, że to jakoś kompozycyjnie ogarnie. No i to ma jest jeszcze Sinfonietta wykonać.
No właśnie, ja z podobnymi chyba emocjami podchodzę do tego projektu. Bardzo jestem ciekaw rezultatów, ale też traktuję to jako projekt jednak większego ryzyka i podobnie upatruję największe nadzieje w obecności Pusmery, ale też od strony przygotowania tej współpracy z orkiestrą bardzo ucieszył mnie fakt, że ten materiał powstaje we współpracy z Raki Singh. To jest liderka Manchester Collective, bardzo, bardzo fajnego zespołu, głównie też smyczkowego, ale nie tylko, programowo bardzo ciekawego, więc jeśli Państwo się gdzieś interesują taką muzyką, to polecam też śledzić działalność tego zespołu. Znakomita też skrzypaczka, kompozytorka, więc fajnie, że ta współpraca będzie przebiegała na obu tych liniach. równościach jakby tak. Na równie istotnych zasadach.
Ona prowadzi jakby w tym momencie też z nimi jeszcze warsztat i tam wspólnie kompozycyjnie będą nad tym pracować. Także myślę, że to jest rzeczywiście dobra postać też, która tu będzie czuwała nad tym, żeby ten aranż był ostatecznie...
Zapanuje nad tym,
no bo nie wiem, jakby wiemy, że muzyka elektroniczna w połączeniu z muzyką smyczkową to, no nie wymieniając twórców, to czasem bywa dość smętne i mało interesujące.
No, to tutaj tego chyba... Tego bym się spodziewał w ostatniej kolejności, że to pójdzie tak. W smętną stronę, ale zobaczymy. Wojtek Rusin i Harry Górski-Brown, to jest jeszcze ta trzecia współpraca z Sinfonietą i to jest rozwinięcie tego, co było na efemerze?
Tak, tak, dokładnie tak. Artyści bardzo się tam polubili. Ja po 8-godzinnym czy prawie 9-godzinnym Physis w Nowym Teatrze poszłam tam prosto. I jakoś pamiętam, że siedziałam tak bardzo blisko głośników i artystów o poranku i pamiętam, że te dudy i drony były bardzo trudne dla mnie wtedy. Wydaje mi się, że w towarzystwie smyczków i w akustycznej, dobrze brzmiącej przestrzeni, w filharmonii, to myślę, zabrzmi dużo lepiej. I też artyści mieli trochę czasu na tym popracować. Także nie, żebym tutaj robiła antyreklamę, ale po prostu doskonale pamiętam, jakby ten taki powalający dron o świcie po nieprzespanej nocy. Było to dość mocne doświadczenie. Natomiast jest tam mocna synergia. No Harry Górski-Brown to postać w ogóle wspaniała. Wiem, że też gościł na Sakrum. U nas też był raz z interwencją właśnie taką poranną też w ramach tego pasma. W ogóle w ramach tego pasma często eksperymentujemy z osobami, które potem jakoś znowu wracają do Unsoundu. Harry jest dobrym przykładem, ale też Fujita, który wystąpił w zeszłym roku. Nie wiem, czy udało ci się zobaczyć ten występ.
Tak.
I to był jeden z moich ulubionych w ogóle zeszłorocznych występów, taki, który, nie wiem, jakoś najlepiej pamiętam. I ich spotkanie z Kabert, amerykańską artystką, która też właśnie eksperymentuje z oddechem i dźwiękiem poruszającego się ciała, echem, to myślę, że jest wspaniały duet. Oni się świetnie zgrali w trakcie swojej rezydencji w Osace i tam też mieli premierę tego swojego pierwszego spotkania.
No właśnie, już sprawdzona rzecz.
Sprawdzona, fajna, polecam, coś innego.
A Sinfonieta będzie też dwukrotnie gościć na edycji nowojorskiej. To może przy okazji...
Będzie tam na jednej scenie w Alistali Hall, co też jest moim zdaniem wspaniałym wyróżnieniem dla tego zespołu. Tutaj za też pośrednictwem, czy dzięki Mice Levy, bo Mica Levy właśnie bardzo, bardzo chcieli, żeby Sinfonieta wykonała ponownie te utwory, które były w programie Unsoundu zeszłorocznego, czyli te utwory związane z jej ostatnią płytą, ale też ścieżką dźwiękową do Strefy Interesu, więc tam jest kilka różnych utworów i ten program będzie bardzo podobny do tego, co prezentowaliśmy w zeszłym roku w Krakowie, też w Londynie w styczniu. I Mika właśnie rekomendowała, że ta orkiestra zna już świetnie, wie jak wykonywać moje utwory, więc powinna wystąpić właśnie w tym programie. Lincoln Center też było bardzo otwarte na prezentację tego programu, więc myślę, że to będzie dobre kolabo. Przy okazji też zaprezentujemy i wystąpi Aleksandra Słysz ze swoim utworem Pure Voices, który chyba też jest zamówieniem Sacrum, czy nie?
Tak było, tak. Tak. W 2022.
Tak, tak. Więc tutaj w poszerzonym trochę składzie, bo cały zespół, który będzie w 30 osób, które występują wykonując utwory Miki, też zagra chyba właśnie ten utwór Pure Voices na początek.
Czyli to w ramach jednego wieczoru,
a pomiędzy tymi dwoma wykonami wystąpi też jeszcze wspaniała Lucretia Dalt z materiałem z nowej płyty, która jest fenomenalna.
No to tak będziemy przeplatać w takim razie te edycje i opowieść o nich, bo to jest sieć, dokładnie. A tymczasem dajmy od siebie odpocząć.
Tu RKK.
Wracamy do opowieści o festiwalu Unsound. I o tym, czego się spodziewać po sieciowo powiązanym programie. I no jak tak przeglądam i szukam jeszcze związków z Osaką, no to widzę. Jim O'Rourke i Eiko Ishibashi.
Tak, to wspaniałe duo. Para, którą... Para w życiu i na scenie też. Tu nie zdradzam żadnego sekretu, bo często występują razem. Eiko Ishibashi była nieraz w Polsce ze swoimi solowymi rzeczami, natomiast... to nawet chyba w zeszłym roku. Natomiast no, Jim O'Rourke'a ciężko ściągnąć gdziekolwiek poza Japonię. Więc my
zrobiliśmy... on już swoje zrobił.
Tak, on nie lubi latać chyba, to jest bardziej o tym. Ale dał się namówić, bo był najpierw u nas na ansamblu w Adelaide w zeszłym roku, właśnie w duecie z Eiko, a teraz też przyjął zaproszenie do tego, że jak już wystąpi w Osace, no to już może przyjechać do Krakowa.
W Osace zagrali jeszcze z Piotrkiem.
Z Piotrkiem Kurkiem, tak. I to był piękny finał w ogóle festiwalu, bo to był trzeci dzień w przepięknym teatrze, no, tradycyjnym teatrze Otsukino. To jest teatr, no, bardzo takie święte miejsce wręcz dla sztuk performatywnych, gdzie właśnie artyści muszą wchodzić w specjalnych skarpetkach, tabi, chociaż ten był taki mniej konserwatywny i bardzo też... No musieliśmy oczywiście tam z wielomiesięcznym wyprzedzeniem wysłać program do akceptacji i tak dalej, ale akurat no, tutaj muzycznie się wszystko bardzo podobało osobom odpowiedzialnym za samoprogramowanie. No i właśnie po dwóch pięknych występach, najpierw Antoniny Nowackiej, potem Rafaela Rogińskiego, oba te występy publiczność japońska w większości, bo tam w sumie była głównie lokalna publiczność, przyjęła naprawdę z wielką ekscytacją. No a potem występ Eiko, Jima i Piotra, to było bardzo ciekawe spotkanie i muszę powiedzieć, że nagraliśmy to na szczęście, ale była to taka w dużej mierze improwizacja, więc tutaj było słychać no właśnie te takie ironiczne, smartwoodsowe dla mnie wstawki Piotra, ale też i Eiko właśnie grała na flecie i właśnie tą swoją elektroakustyczną taką estetykę wplatali z Jimem. Było to bardzo fajne, ciekawe doświadczenie i myślę, że to, co zrobią na jakby solo, czy w duecie już tylko w Krakowie, no to pewnie będzie rozwinięcie bardziej tego, co zaprezentowali na otwarcie ansamblu w Osace, bo to było super ciekawe, w jaki sposób też interpretowali utwory, czy w ogóle inspirowali się w jakimś stopniu kompozycjami Władysława Kotońskiego. Artysty, którego ja w sumie dobrze nie znałam. Nie wiem, czy on ci jest bliski. Jest to ważna postać muzyki elektroakustycznej polskiej, ale było to fajne otwarcie też właśnie w tej przestrzeni Muzeum WS i też takie nawiązanie trochę do estetyki Expo 70, czyli tego bardzo eksperymentalnego programu, który był na ostatnią wystawę światową w Expo, pokazywany w Osace. Tam wystąpił i Xenakis, i kto jeszcze? No cała masa wspaniałych postaci sceny takiej właśnie elektroakustycznej, eksperymentalnej. No teraz jakby osoby, w których dorobek patrzymy z dużym podziwem i nostalgią. Wtedy to chyba był bardzo radykalny program i taki mało pod publiczkę. I też do tego chcieliśmy nawiązać, też właśnie zapraszając Eiko i Jima,
reinterpretujących
Kotońskiego.
Że przy okazji takich wydarzeń światowych powstawały znacznie bardziej radykalne materiały, no właśnie nie traktowane jako promocja tej kultury, nie, tylko jako okazja do tego, żeby stworzyć przestrzeń po prostu do kreatywnej pracy. Właściwie przy wszystkich tych targach światowych, Expo na całym świecie, powstawały bardzo znaczące kompozycje, gdzieś pchające muzykę w ogóle do przodu, więc czy Pawilon Filipsa, jak wstąpić.
A sorry, nie jesteśmy na antenie. Chciałam tego powiedzieć na głos.
No trudno, poszło. Ale to odsyłamy w takim razie do jeszcze mojej recenzji na stronie rkk.pl przy tej okazji wydarzenia na otwarcie polskiej prezydencji. Nawiązując do tego. Ale tak, zawinę w takim razie w stronę Włodzimierza Kotońskiego. Myślę, że Etiuda na jedno uderzenie w talerz to jest ten utwór, który kamień milowy polskiej elektroakustycznej myśli i studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Jeżeli Eiko Ishibashi i Jim O'Rourke biorą się za jego twórczość, no to, to nie może być lepszego połączenia tak naprawdę, czy lepszego hołdu złożonego polskiej kulturze. Sensu largo właśnie. Jeśli to będzie koncert z tym związany, to ja już nie mogę się go doczekać po prostu.
W sumie to nie wiem, czy będzie, ale liczę na to, że będzie, albo im to powiem, bo naprawdę to było przepiękne otwarcie, zwłaszcza, że potem, żeby emocje były jeszcze bardziej no, tu potężne, to potem Keiji Haino grał na tych właśnie rzeźbach dźwiękowych Baszeta i to było wspaniałe doświadczenie, naprawdę. Też to nagraliśmy, to akurat nagraliśmy i myślę, że to jest, no, to było takie historyczne wręcz wydarzenie, nawiązujące też do tego, jak Ruichi Sakamoto grał na rzeźbach Baszeta na tym takim właśnie znanym wydaniu płytowym tego. No Sakamoto nigdy nie dotarł na Ansan, więc cieszę się, że w jakiś sposób mogliśmy też oddać hołd jego twórczości właśnie w Japonii w trakcie tej wystawy, w ramach której odbywały się te koncerty.
Tak, Keiji Haino to jest postać legendarna sama w sobie. Czego się nie dotknie, to zamienia się w ważne wydarzenie.
Tak.
I każda okazja, żeby z nim poobcować, jest warta tego, żeby się o to postarać. Natomiast takie połączenia właśnie sieciowe O'Rourke'a, Ishibashi i Kotońskiego, to jest taki wasz znak rozpoznawczy też.
No bo chyba wydaje mi się, że zostawiamy artystom przestrzeń na takie decyzje. To był ich pomysł. Tak, to był totalnie ich pomysł. Oni się bardzo Kotońskim inspirowali. No to jak przyszli do nas właśnie z tą propozycją, to mówimy wow, idealnie.
Idealnie, tak, dokładnie. No to zajrzyjmy jeszcze na chwilę do nocy, do klubowych wydarzeń. Czego tam się spodziewać, bo widzę na przykład premierę nowej płyty Roberta Piotrowicza, Wrong Filament, nowego dyrektora artystycznego festiwalu w Sokołowsku, Sanatorium Dźwięku. Widzę na przykład The Bug i Warrior Queen, to właściwie weterani.
Tak, rzeczywiście The Bug był nieraz, ale tutaj w zestawie z Warrior Queen jakoś nam super pasował. No, wydaje mi się, że będziemy mieć jeszcze jedno duże ogłoszenie wkrótce związane z programem klubowym nocnym, ale nie jest to na tyle jeszcze oficjalne, że nie mogę tego jeszcze w tej chwili powiedzieć, ale myślę, że w przyszłym tygodniu może się to okazać jasne. Bardziej tutaj myślę o, nie nawet osobach artystycznych, tylko o samej przestrzeni. W tym momencie jakby planujemy, że wydarzenia odbędą się też w wyjątkowej przestrzeni, gdzie połączy nas muzyka i piłka, czyli na stadionie Władysława Reymana, Henryka Reymana. Więc tak, ale wracając do programu, Robert Piotrowicz, tak, a poza tym The Bug, ale tam jest cała masa postaci jeszcze. Też pojawiają się, w nawiązaniu do Roberta Piotrowicza od razu przychodzi mi do głowy Sanatorium Dźwięku i tam też widziałam pierwszy raz pierwszą próbę współpracy Roberta Piernikowskiego z Jackiem Sienkiewiczem i oni też dołączyli do tego programu właśnie po tym występie. Wydaje mi się, że to będzie też bardzo, bardzo ciekawe spotkanie obu tych super ciekawych producentów.
Nie tak. Mam pewności, czy to w ramach klubowych wydarzeń, ale RPB i Gary Gwadera na pewno by tam
tak,
pasowali.
Tak, też tam będą. Też tam będą i to też jest jakby ta
Post
sieć oplatająca nas w sumie zewsząd, więc tak, Gary Gwadera i RPB spotkali się najpierw w Łodzi, bo RPB Kevin przyleciał tam do Piotra Gwadery, żeby z nim popróbować przez parę dni, a potem właśnie spotkali się już w Osace na scenie i to był naprawdę imponujący występ. Totalnie publiczność oszalała i myślę, że w Krakowie będzie tak samo.
No właśnie do szału to już wystarczy sam Gwadera albo sam RPP,
dokładnie.
Więc w połączeniu to...
Podwójne kombo jest potężne. Ja się też bardzo cieszę na duet Smerz. To taki norweski duet, zespół wokalny, taki lekko popowy, ale myślę, że fajne wprowadzenie, delikatne wprowadzenie w klubowy program. To w czwartek, 9 października. Zapraszam. Nick Leon też wystąpi tuż po dziewczynach, więc też postać, której ostatnie też live'y są O, super ekscytujące.
No i pozostaje nam raz jeszcze zaprosić na te wydarzenia. 7 do 12 października, coś krócej w tym roku. No, jeszcze tego nie skomentowaliśmy.
Koszta, pieniążki, dostępność miejsc. Jakby dużo jest wyzwań, w organizowaniu festiwali i od pandemii de facto jest coraz trudniej. Wydaje mi się, że no i gentryfikujące się miasto, w którym znikają przestrzenie, chociaż no, pojawiają się też nowe, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast no nie jest łatwo i wydaje mi się, że no tutaj nie chcieliśmy obcinać na jakości i doświadczeniu dni festiwalowych, ale też wiemy w sumie i wydaje mi się, że to jest też może nie tylko kwestia wieku nas, czy tutaj mówię o nas jako organizatorach, ale też w ogóle osób uczestniczących w festiwalu, jakoś mamy tak mniej energii. Ludzie wydają się być bardziej wybiórczy też w uczestnictwie i jakby kiedyś, nie wiem, wydaje mi się, że łatwiej też było, ale to też może powody finansowe, życiowe. Łatwiej było po prostu przez tydzień uczestniczyć w festiwalu w Krakowie, no a teraz nawet koszty, to nie wiem, koszty, podróży, tak. Zakwaterowania, dużo osób przyjeżdża do Krakowa spoza, na Unsound, spoza Krakowa, więc koszty noclegów są, czy w ogóle przejazdów są dużo wyższe, więc nie każdy sobie może pozwolić na 10-dniowe festiwale, jak kiedyś bywało. Ale no, 5 dni, 6 dni to też dużo.
Też dużo, tak. Chyba też zmieniają się przyzwyczajenia i sposób korzystania z festiwali, więc właśnie może równie intensywnie, ale nieco krócej. Też z większą troską o samego siebie. Może tak można podejść do Unsoundu. Po więcej informacji na temat tego programu oczywiście odsyłamy do strony unsound.pl. 7-12 października kolejna odsłona krakowskiego festiwalu, bo to tutaj jest jego dom, jego centrum.
Stąd bije sieć. Stąd ta sieć. Pająki wysuwają swoje nici.
Moją i państwa gościnią była Gosia Płysa. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.